з Наднімна і Березини.
Інформація з життя поляків на Білорусі.
Видаження.
Коментажі.
Історії і вспомнення.
На антені Радіо Рація вітам панства в програмі «З Наднімної Березини». При мікрофоні Олександр Роман, а в дійсейшому програмі припомнімо о Анжеліце Борис і Анджею Почобуті, ділачі ж півтора року соузакладниками диктаторського режиму Олександра Лукашенки. Также порозмовляем о польской эдукации на Беларуси, где владзе целово позбавляя у поляков можливости научания в языку и чистым. В своей колейности доктор Игорь Мельников бензе континуовал свою оповесть о истории повстания помника Три Крыжа, а зачинаем с ведомости.
Поляцы на Беларуси.
Выдажения,
факты
и опинии.
Міє півтора року, откон зосталі у в'єнзені польські ділачі на Білорусі. Обецня справа карна точися притівко Денікажові Анджеєві Почобутові і презеса Зв'язку поляків Анжеліце Борис. Обоєга сов оскаржані през диктаторський режим о рехабілітації нацизму і поджигання до ненавісті на тле народовостьовим. Грозі їм за то до 12 лат в'єнзеня, а поводом до абсурдальних зажутов послужило упам'ятняння польських жовніжі, полеглих в битвах о вольності ойчизни, а також культивування польських традицій і культури. Анжеліка Борис обецне знайдується вдома, однак не є вольна. Цілий час дівчинка обсервує у білоруські служби спеціальне. Однак Анджей Почобут надаль позостає за кратами арешту слідчого номер 1 в Мінську. Остатньо білоруська прокуратура оскаржила його також о взивання до діялань на шкоди безпеченства Білорусі. Як інформує Білоруське товариство незалежних діннікажі, в останньому листі з в'язня Анджей Почобут написав, що його справа повинна зостати приказана до прокуратури генеральної, стамтонд до сонду найвищого, а наступні до єдного з сондів обводових. Коли конкретно відбудеться процес, невідомо. Мімо тонких репресій, польська меншість на Білорусі континує дбати о власну тожсамость, мові презес відділу Зв'язку поляків в Оковиску Марія Тишковська.
Обична ситуація меншості польської на Білорусі не є легка. Поляки переживають трудні часи, але меншість польська на Білорусі живе. Живе і борикається з тим всім. І старається, на ілі то можливо, в таких трудних, тразніших часах утримати то. Єстечми таким моцним народом. Напевно, пережиємо ті часи.
В Польщі не запоминаю о терпенцих родаках. 25 дня кожного місяця в Біомстоку відбувається акція солідарності з Анжелікою Борис і Анджеєм Почобутем. У увольненні поляків старався також польський жонт. Через понад 200 днів росіяни безскутечні пробують здобути неподлеглу Україну. Брак сукцесів на полі битви споводовував безпрецедентний терор людності цивільної зі сторони агресора. Найгірше ніж всього, що знає за перешкоди в виконанні своєї зброї. Під обстріл втіж трапляють również об'єкти цивільні, інфраструктура, будинки мешкальні, школи і шпиталі. Тим часом бронюючийся народ крок по кроку зміжа ку звичайству. На скуток уданої української контраофенсиви праві в цілості зостав визволений обвод Харковський. Штаб генеральний інформує, що від початку війни згинуло вже понад 55 тисяч російських жовніжі. В зв'язку зі значними стратами Путін підписав декрет о оголошенню частинної мобілізації Федерації Російської. Документ привідує припровадження набору до російських сил збройних обивателі, зобов'язаних до служби військової, і зрівняння їх в правах з жовніжами служби контрактової. Міністр оборони Сергій Шойгу поінформував, що ході від 6 тисяч резервістів вибраних спеціальності, однак według військових експертів та лічба може сінгати навіть 1 мільйона осіб. Та децизія вказує, що Кремль є готовий на всичко, аби осягнути своїх збродничих цілів, уважає прем'єр Речіпосполітої Польської Матеуш Моровецький.
Росія поніла в останнім часі кілька доткливих поражок, тому приступили до наступного плану. Хочуть на очах світа zmieniać granice, zmieniać mapy. Chcą zagarnąć, zaanektować część terytoriów. Rosja będzie kontynuowała swoje dzieło zniszczenia. Będzie próbowała doprowadzić do zniszczenia Ukrainy, до загарнення частини територіїв. Не можемо ще на то згодити.
Україна вспіра цілий цивілізований світ. Натомість єдиним союзником Кремля є режим Олександра Лукашенки. Диктатор вбрав волі білоруського сполучення вспіра російської агресії, позволяючи, аби війська наїжджці використовували територію Білорусі до пшежуту спшенту і жовніжі, а також при проведення атаків ракетових на покойове українське місто. Prawie codziennie Polska Straż Graniczna odnotowuje próby nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Migranci pochodzą z różnych krajów, głównie z Etiopii, Erytrei, Indii i państw Bliskiego Wschodu. W celu ochrony granic państwa została wybudowana stała zapora, której powstanie znacznie zmniejszyło liczbę prób przedarcia się przez polsko-białoruską granicę. Podlaski Oddział Straży Granicznej informuje, że dzięki istniejącej barierze od kilku miesięcy nie notuje fizycznych ataków na funkcjonariuszy, takich jak rzucanie kamieniami i oślepianie laserami. Nie ma też siłowych prób jej przekroczania przez duże grupy osób. Jednak migranci przez cały czas próbują robić podkopy lub przełazić przez mur za pomocą drabin. Są wspierani przez białoruskie służby, które od początku tego kryzysu angażują się w koordynację nielegalnego ruchu migracyjnego, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz.
Z zeznań cudzoziemców i z obserwacji, które prowadzimy, wynika, że współpracują z cudzoziemcami służby białoruskie, wskazując określone miejsca, gdzie te osoby mają przekraczać granice, pomagając im w tym nielegalnym przekraczaniu granicy, dowożąc je w określone miejsca. Osoby te na Białorusi pojawiają się najczęściej przyjeżdżając z Rosji. Mają wbite w swoje dokumenty wizy wystawione 2 tygodnie wcześniej przed próbą nielegalnego przekroczenia granicy na przykład.
Od 1 lipca w województwie podlaskim obowiązuje zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Zakaz obowiązuje w całym województwie z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach. Zakaz, który pierwotnie obowiązywał do 15 września, został wydłużony do końca listopada. Decyzja ma związek z trwającymi pracami przy budowie zabezpieczeń elektronicznych. Mija 1,5 roku, odkąd zostali aresztowani liderzy polskiej mniejszości na Białorusi. Dlatego w Białymstoku odbędzie się akcja solidarności z prześladowanymi Angeliką Borys i Andrzejem Poczobutem. Spotkanie organizuje Związek Polaków na Białorusi i Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. 25 września o godzinie 12 zapraszamy do skweru przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki, żeby przypomnieć o cierpiących rodakach.
Polacy na Białorusi.
Wydarzenia,
fakty
i opinie.
Szans. Wolała
Życie z pasją.
Wywiady,
reportaże,
aktualności.
To program z nadniemnej Berezyny. Na falach 98,1 Białystok i Grodno. Na falach 99,2 Białopodlaska i Brześć. Jesteśmy również na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Państwowy Sąd Najwyższy Republiki Białoruś podjął decyzję o likwidacji Zjednoczenia Społecznego Polska Macierz Szkolna. To jedna z najstarszych i najliczniejszych polskich organizacji w tym kraju. Przez 27 lat istnienia Polska Macierz Szkolna zajmowała się szerzeniem oświaty polskiej na terenie Białorusi. Organizacja prowadziła największą poza granicami Polski placówkę edukacyjną – Liceum Społeczne imienia Elizy Orzeszkowej w Grodnie. Uczęszczało do niego ponad 2000 osób. Dzięki macierzy język polskiego nauczało się ponad 10 tysięcy dzieci na całej Białorusi. Trudno jest ocenić wkład organizacji w szerzenie polskiej kultury w tym kraju, twierdzi doktor habilitowana Uniwersytetu w Białymstoku Anna Kierzuń.
Polska Macierz Szkolna na Białorusi reaktywowała się w 1995 roku i od tej pory bardzo konsekwentnie prowadziła działalność oświatową i kulturalną. Oczywiście w ramach tej działalności chodzi o popularyzowanie języka, literatury, także sylwetek wybitnych ludzi kultury wśród jak najszerszej społeczności mieszkańców Grodzieńszczyzny i Białorusi zainteresowanych podtrzymywaniem ciągłości kulturalnej. Trzeba powiedzieć, że przez te długie, pracowite lata Polska Macierz Szkolna wypracowała różnorodne formy tej działalności oświatowo-kulturalnej. Trzeba niezwykle docenić tę działalność oświatowo-kulturalną. Ona ma wymiar poznawczy, popularyzatorski, tożsamościowy i integracyjny. Skoro tyle osób różnego wieku miało takie i ma zapotrzebowanie na kontakt z językiem, literaturą i kulturą, tradycją przodków, to możemy tak na gorąco powiedzieć, że sens działalności Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi jest nieoceniony. Jest w naszej pamięci i jest przedmiotem naszej troski, a teraz i niepokoju.
Zamknięcie Polskiej Macierzy Szkolnej właściwie wpisuje się w cykl działań, które od jakiegoś czasu władze białoruskie stosują wobec Polaków na Białorusi.
Doktor Barbara Olech.
Chcę przypomnieć, że zaczęło się od zamknięcia dwóch polskich szkół w Grodnie i w Wołkowysku, które zostały wybudowane z pieniędzy polskich podatników. Wydawało się, że Polska Macierz Szkolna, która przez tyle lat bardzo efektywnie i bardzo intensywnie działała na polu oświaty, na polu kultury, gromadziła wokół siebie młodych ludzi, dzieci, ale także seniorów, bo działał Uniwersytet Trzeciego Wieku. Polska Macierz Szkolna, która w gruncie rzeczy pozostawała na uboczu życia politycznego, jest w miarę bezpieczna. Ale myślę, że w kraju Łukaszenki nie ma nikogo, kto mógłby się czuć bezpiecznym w obecnej sytuacji, a mniejszość polska od jakiegoś czasu jest po prostu szykanowana. Jeśli Łukaszenka mówi o restrykcjach wobec Polaków, którzy posiadają kartę Polaka, to nie powinno być dla nas zaskoczeniem to, co się w tej chwili stało. Już w ubiegłym roku Polska Macierz Szkolna miała takie sygnały niebezpieczne. Musiała opłacić wysokie kary, musiała zmienić nazwę. Zamiast Liceum Społecznego powstało Centrum Kultury i Języka. I myślę, że te wszystkie działania, które zostały podjęte na rzecz uratowania Polskiej Macierzy Szkolnej, one nie zostały odpowiednio też wyeksponowane tutaj w Polsce. Myślę, że powinniśmy bardzo głośno krzyczeć o krzywdzie Polaków tam na Białorusi.
Wcześniej białoruskie władze zlikwidowały nauczanie języka polskiego na poziomie państwowym. Nowe zasady dotknęły przede wszystkim polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku, które powstały na koszt państwa polskiego, mówi były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszek Szerepka.
Łukaszenka od dłuższego czasu ograniczał możliwość używania języka polskiego, nauki języka polskiego na Białorusi. Wydawało się w pewnym momencie, że takim antidotum, remedium na te działania władz będzie nauczanie społeczne. Ono też zostało bardzo mocno ograniczone, zlikwidowane. Te dwie szkoły, ja mam takie wrażenie, są utrzymywane były przy życiu, jakie tak zwane wioski patiomkinowskie, czyli pokazywać gościom z zewnątrz, że tak naprawdę władze troszczą się o język polski. Jak rozumiem, teraz konieczność pokazywania, utrzymywania takich wiosek patiomkinowskich odpadła, więc Łukaszenko te szkoły zlikwidował. Język polski jest w bardzo złym stanie, jest w stanie trochę nawet gorszym niż język białoruski. Zobaczymy, to będzie zależało od determinacji Polaków na Białorusi, czy będą starali się ten język rozwijać. Na pewno bez pomocy państwa będzie bardzo trudne.
Ja nie widzę żadnego prostego rozwiązania w sytuacji, w której Polacy są dyskryminowani jako obywatele i nie mogą de facto mówić o swoich korzeniach, o swojej kulturze, o swojej historii.
Życie z pasją.
Wywiady.
Reportaże.
Aktualności.
Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie.
Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się.
Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam. Najzwyczajniej w świecie jesteś.
Nikt nie czeka na twój znak. Nikt nie patrzy, jak potyka się.
Nie ma fanfar złotych bram. Barwny świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam. Nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko.
pamiętniki historyczne,
osoby,
miejsca,
nieznane fakty.
Szczególną rolę w walkach na Wzgórzu Bagiennym odegrała kompania saperów pod dowództwem kapitana Mieczysława Więżyka. Dzięki atakowi na Bagnety Niemcy ze składu 51. Pułku Piechoty Landwehry wyparli Polaków z Zumbhügel. Natomiast w okolicach Wygoda, Skrobowo Rosjanie zajęli pierwszą linię niemieckich okopów. Później dzięki kontrofensywie Niemcy odzyskali swoje pozycje. Walki pod Baranowiczami trwali do 29 lipca 1916 roku. Armia carska poniosła w tych bitwach ciężkie straty. Ponad 40 tysięcy żołnierzy zabitych oraz 60 tysięcy rannych. Około 5,5 tysięcy trafiło do niewoli. Ofensywa baranowicka zakończyła się klęską. Zwycięstwo austro-niemieckie w dużym stopniu oparło się na tym, że wojskom pruskim oraz austro-węgierskim udało się w ciągu krótkiego czasu przygotować stale, dobrze umocnione pozycje obronne. 20 lat po tych krwawych wydarzeniach w 1937 roku weterani byłego 1. Korpusu Polskiego, dowodzonego przez generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, postanowili wznieść w okolicach Wzgórza Bagiennego, między wsiami Arabowszczyzna i Torczywce, pomnik ku czci polskich żołnierzy rosyjskiej armii imperatorskiej, poległych w walkach 1916 roku. Dnia 7 lutego roku 1937 w lokalu Związku przy ulicy Piłsudskiego 86 odbyło się doroczne walne zgromadzenie członków Okręgu Nowogródzkiego Związku Żołnierzy 1. Polskiego Korpusu Wschodniego. Posiedzenie zagajał prezes okręgu Szwedo Franciszek. Na przewodniczącego zgromadzenie wybrano jednogłośnie pana Tadeusza Białko. Na asesorów panów Pomianowskiego Mariana, Polukiewicza Rajmunda, sekretarzową Konopka Edmund. Po odczytaniu i przejęciu porządku dziennego przystąpiono do obrad nad sprawozdaniami działalności zarządu okręgu i komisji rewizyjnej udzielili zarządowi absolutorium. Poza tym uchwalono ufundować i postanowiono zamiast opodatkowania się założyć listę ofiar, jedynie dla członków okręgu. Komitet Fundacji Sztandaru postanowił dla upamiętnienia poświęcenia sztandaru w dniu 25 lipca 1937 roku poświęcić uroczyście tego dnia pomnik budowany w okolicach Torczyc przez oficerów saperów. Został zaznaczony w wydaniu Naroty Wojsko w marcu 1937 roku. Pomnik, który obecnie jest znany jako Trzy Krzyże, symbolizował trzy natarcia wojsk rosyjskich na pozycje austro-niemieckie latem 1916 roku. Pod koniec lat 30. XX stulecia monument ten znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie z polskimi fortyfikacjami. Warto powiedzieć, że obok znajdowała się mała grupa warowna. Na czołowym schronie jest napis „Twierdzą nam będzie każdy próg”. To jest modernizowany polski bunkier dowodzenia, z którego idzie paterna, taki duży korytarz do drugiego małego polskiego schronu, który miał napis Jaś, z którego też prowadzi paterna do trzeciego schronu, byłego niemieckiego bunkru, który był modernizowany przez polskich fortyfikatorów. Ta mała grupa warowna była zbudowana na miejscu dawnej niemieckiej grupy warownej na Wzgórzu Bagiennym. Do dnia dzisiejszego przy poszukiwaniu tam można znaleźć bardzo dużo śladów Wielkiej Wojny 1914-1918. We wrześniu 1939 roku pomnik Trzy Krzyże został zdewastowany przez żołnierzy Armii Czerwonej. Wówczas zostali zniszczone napisy na nim. Jednak sam monument przeżył i do dnia dzisiejszego jest jednym z licznych napominów o okresie międzywojennym na terenie Nowogródczyzny. Pomnik faktycznie jest bardzo piękny, duży i mam nadzieję, że doczeka momentu, kiedy zostanie restaurowany i odnowiony.
Pamiętniki historyczne.
Osoby.
Miejsca.
Nieznane fakty.
na na na. Krzyki ulot na cały głos to manifest słów palących zło. Z uporem rebelianta wysyłam to do wszystkich czterech świata stron. Ty krzyki ulot na cały głos to manifest słów palących zło. Z uporem rebelianta wysyłam to do wszystkich czterech świata stron. Szyderczy uśmiech codzienności, radość nie ta sama, zbyt prawdziwie by zrozumieć po kolejne Instagrama. Szczęście niezdobyte prawdą, szczęście mierzone w gramach. Wewnętrzny głos dla nich to niezrozumiały hamas. Wokół mam one wszystko kręci się poza twoim. Brak rozsądku przybiera dziś rolę szamana. Zmanipulowana większość społeczeństwa pozwala nie wierzyć w dobro i popadać w marazm. Nie tędy droga, nie tędy droga. Tych szybki bólów na cały głos, a manifest słów palących zło. Z uporem rebelianta wysyłam to do wszystkich czterech świata stron. Tych szybki bólów na cały głos, to manifest słów palących zło. Z uporem rebelianta wysyłam to do wszystkich czterech świata stron. Otwórz mi, wiem, że jesteś gotowy na mentalny rise. Zwolnieni doganianiem tych, co mają za nic z ciebie. Po co ci ten kolejny mindfuck? Politycy pogubieni w swych kłamstwach, zgroza. Nie słyszą wołania kraju, który o pomoc woła. Człowiek człowiekowi wielkim nienawiści mowa. Zabija w nas empatię, rozejrzyj się dookoła.
Program Znadniemnej Berezyny powoli dobiega końca. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy Znadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych znadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.30 czasu polskiego, 8.30 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Nadniemna i Berezyny.
Informacje z życia Polaków na Białorusi.
Wydarzenia,
komentarze,
historie i wspomnienia.